Przepychając się z trudem przez ciżbę, Geralt wyszedł prosto na stragan obwieszony miedzianymi rondlami, kociołkami i patelniami, skrzącymi się czerwono w promieniach przedwieczornego słońca. Za straganem stał rudobrody krasnolud w oliwkowym kapturze i ciężkich butach z foczej skóry. Na twarzy krasnoluda malowało się widoczne zniechęcenie. Mówiąc zwięźle, wyglądał, jakby za chwilę zamierzał opluć przebierającą w towarze klientkę. Klientka falowała biustem, potrząsała złotymi kędziorkami i raziła krasnoluda bezustannym potokiem wymowy pozbawionej ładu i składu. Klientką, ni mniej, ni więcej, była Wespula, znana Geraltowi jako miotaczka pocisków. Nie czekając, aż go rozpozna, szybko wtopił się w tłum. Zachodni bazar tętnił życiem. Droga przez zbiegowisko przypominała przeprawę przez krzaki głogu. Co iluż coś czepiało się rękawów i nogawek. Już to dzieci, które zgubiły się mamą, gdy te odciągały ojców od namiotu z wyszynkiem. Już to szpicne z kordegardy. Już to pokątni oferenci czapek niewidek, afrodyzjaków i świńskich scen rzeźbionych w cedrowym drewnie. Geralt przestał się uśmiechać i zaczął klnąć, robiąc stosowny użytek z łokci. Usłyszał dźwięk lutni i znany mu perlisty śmiech. Dźwięki dobiegały od strony bajecznie kolorowego straganu ozdobionego napisem "Tutaj cuda, amulety i przynęty na ryby".
Czy ktoś już pani mówił, że jest pani śliczna?
Wrzeszczał Jaskier, siedząc na straganie i wesoło machając nogami.
Nie? Nie może to być. To miasto ślepców. Nic, tylko miasto ślepców. Dalejże, dobrzy ludzie. Kto chce usłyszeć balladę o miłości? Kto chce się wzruszyć i wzbogacić duchowo, niechaj wrzuci monetę do kapelusza. Z czym tu się pchasz, zasrańcze? Miedź zachowaj dla żebraków. Nie obrażaj mi tu miedzią artysty. Ja ci to może wybaczę, ale sztuka nigdy.
Jaskier,
rzekł Geralt podchodząc.
Zdaje się, że rozdzieliliśmy się, aby szukać Dopplera, a ty urządzasz koncerty. Nie wstyd ci śpiewać po jarmarkach jak proszalny dziad?
Wstyd?
Zdziwił się Bard.
Ważne jest, co i jak się śpiewa, a nie gdzie się śpiewa. Poza tym głodny jestem, a właściciel straganu obiecał mi obiad. Co się zaś tyczy Dopplera, to szukajcie go sobie sami. Ja nie nadaję się do pościgów, bijatyk i samosądów. Jestem poetą.
Lepiej byś zrobił, unikając rozgłosu, poeto. Jest tu twoja narzeczona, mogą być kłopoty.
Narzeczona?
Jaskier zamrugał nerwowo.
O kogo chodzi? Mam ich kilka.
Wespula, dzierżąc w dłoni miedzianą patelnię, przedarła się przez tłum słuchaczy z impetem szarżującego tura. Jaskier zerwał się ze straganu i rzucił do ucieczki, zwinnie przeskakując nad koszami z marchwią. Wespula odwróciła się w stronę wiedźmina, rozdymając chrapki. Geralt cofnął się, napotykając plecami na twardy opór ściany straganu.
Geralt!
Krzyknął Dainty Biberwelt, wyskakując z tłumu i potrącając Wespulę.
Prędko! Prędko, widziałem go! O, tam, ucieka!
Jeszcze was dopadnę, rozpustnicy!
Wrzasnęła Wespula, łapiąc równowagę.
Jeszcze porachuję się z całą waszą świńską bandą! Ładna kompania! Bażant, oberwaniec i karzełek o włochatych piętach! Popamiętacie mnie!
Tędy, Geralt!
Ryknął Dainty w biegu, roztrącając grupkę żaków zajętych grą w trzy muszelki.
Tam! Tam! Zwiał między wozy! Znajdź go od lewej, prędko!
Rzucili się w pościg, sami ścigani przekleństwami poszturkiwanych przekupniów i kupujących. Geralt cudem tylko uniknął potknięcia się o zaplątanego pod nogi usmarkanego berbecia. Przeskoczył nad nim, ale wywrócił dwie beczułki śledzi, za co rozwścieczony rybak chlasnął go po plecach żywym węgorzem, którego właśnie demonstrował klientom. Dostrzegli Dopplera, usiłującego zemknąć wzdłuż zagrody dla owiec.
Z drugiej strony!
Wrzasnął Dainty.
Zajdź go z drugiej strony, Geralt!
Doppler przemknął jak strzała wzdłuż płotu, migając zieloną kamizelką. Robiło się oczywiste, dlaczego nie zmieniał się w kogoś innego. Nikt nie mógł z winnością dorównać niziołkowi. Nikt! Oprócz drugiego niziołka i wiedźmina. Geralt zobaczył, jak Doppler zmienia raptownie kierunek, wzbijając chmurę kurzu, jak zręcznie nurkuje w dziurę w parkanie ogradzającym wielki namiot służący jako rzeźnia i jatka. Dainty też to zobaczył, przeskoczył przez rzędzie i zaczął przebijać się przez stłoczone w zagrodzie stado beczących baranów. Widać było, że nie zdąży. Geralt skręcił i rzucił się w ślad za Dopplerem pomiędzy deski parkanu. Poczuł nagłe szarpnięcie, usłyszał trzask rwącej się skóry, a kurtka również pod drugą pachą zrobiła się nagle bardzo luźna. Wiedźmin zatrzymał się, zaklął, splunął i jeszcze raz zaklął. Dainty zbiegł do namiotu za Dopplerem. Ze środka dobiegały wrzaski, odgłosy razów, klątwy i okropny rumor. Wiedźmin zaklął po raz trzeci, wyjątkowo plugawie, po czym zgrzytnął zębami, uniósł prawą rękę, złożył palce w znak ARD, kierując go prosto na namiot. Namiot wydął się jak żagiel podczas huraganu, a z wewnątrz rozległo się potępieńcze wycie, łoskot i ryki wołów. Namiot oklapł. Doppler, pełzając na brzuchu, wysmyknął spod płachty i rzucił w kierunku drugiego, mniejszego namiotu, prawdopodobnie chłodni. Geralt bez namysłu skierował ku niemu dłoń i dziabnął go w plecy znakiem. Doppler zwalił się na ziemię jak rażony gromem, przekoziołkował, ale natychmiast zerwał się i wpadł do namiotu. Wiedźmin deptał mu po piętach. W namiocie śmierdziało mięsem i było ciemno. Telly Kolungren Kletort stał tam, dysząc ciężko, oburącz obejmując wiszącą na żerdzi świńską półtuszę. Z namiotu nie było drugiego wyjścia. Płachta była solidnie i gęsto przykołkowana do ziemi.
Czysta przyjemność znowu cię spotkać, Mimiku,
powiedział Geralt zimno. Doppler dyszał ciężko i chrapliwie.
Zostaw mnie w spokoju,
stęknął wreszcie.
Dlaczego mnie prześladujesz, Wiedźminie?
Teliko,
powiedział Geralt.
Zadajesz głupie pytania. Aby wejść w posiadanie koni i postaci Biberwelta, rozbiłeś mu głowę i porzuciłeś na pustkowiu. Nadal korzystasz z jego osobowości i drwisz sobie z kłopotów, jakie mu tym sprawiasz. Diabli wiedzą, co jeszcze planujesz, ale przeszkodzę ci w tych planach, tak czy inaczej. Nie chcę cię ani zabijać, ani wydawać władzom, ale z miasta musisz się wynieść. Dopilnuję, byś się wyniósł.
A jeżeli nie zechce?
To wywiozę cię na taczkach w worku.
Doppler rozdął się raptowo. Potem nagle wyszczuplał i zaczął rosnąć. Jego kędzierzawe, kasztanowate włosy zbielały i wyprostowały się, sięgając ramion. Zielona kamizelka niziołka oleiście zabłysła, stając się czarną skórą. Na ramionach i mankietach zaskrzyły się srebrne ćwieki. Pucołowata, rumiana twarz wydłużyła się i pobladła. Z ponad prawego ramienia wysunęła się rękojeść miecza.
Nie podchodź,
rzekł chrapliwie drugi wiedźmin i uśmiechnął się.
Nie zbliżaj się, Geralt. Nie pozwolę się dotknąć.
Ależ ja mam paskudny uśmiech,
pomyślał Geralt, sięgając po miecz.
Ależ ja mam paskudną gębę. Ależ ja paskudnie mrużę oczy. Więc tak wyglądam? Zaraza.
Ręka Dopplera i ręka wiedźmina jednocześnie dotknęły rękojeści. Oba miecze jednocześnie wyskoczyły z pochew. Obaj wiedźmini jednocześnie wykonali dwa szybkie, miękkie kroki. Jeden do przodu, drugi w bok. Obaj jednocześnie unieśli miecze i wywinęli nimi krótkiego, syczącego młyńca. Obaj jednocześnie znieruchomieli. Zamarli w pozycji.
Nie możesz mnie pokonać,
warknął Doppler.
Bo jestem tobą, Geralt.
Mylisz się, Teliko,
powiedział cicho wiedźmin.
Rzuć miecz i wracaj do postaci Biberwelta. Inaczej pożałujesz, uprzedzam. Jestem tobą,
powtórzył Doppler.
Nie uzyskasz nade mną przewagi. Nie możesz mnie pokonać, bo jestem tobą.
Nie masz nawet pojęcia, co to znaczy być mną, Mimiku.
Teliko opuścił rękę zaciśniętą na mieczu.
Jestem tobą,
powtórzył.
Nie,
zaprzeczył wiedźmin.
Nie jesteś. A wiesz dlaczego? Bo jesteś małym, biednym, dobrotliwym Dopplerem. Dopplerem, który wszakże mógł zabić Biberwelta i zakopać jego ciało w zaroślach, zdobywając przez to absolutne bezpieczeństwo i absolutną pewność, że nie zostanie zdemaskowany nigdy przez nikogo, wliczając w to małżonkę niziołka, słynną Gardennię Biberwelt. Ale nie zabiłeś go, Teliko, bo nie było cię na to stać. Bo jesteś małym, biednym, dobrotliwym Dopplerem, którego przyjaciele nazywają Dudu. I w kogokolwiek byś się nie zmienił, zawsze jesteś taki sam. Umiesz skopiować tylko to, co w nas dobre, bo tego, co w nas złe, nie rozumiesz. Taki właśnie jesteś, Dopplerze.
Teliko cofnął się, wpierając plecami w płachtę namiotu.
Dlatego,
ciągnął Geralt,
zamienisz się teraz w Biberwelta i grzecznie podasz mi łapy do związania. Nie jesteś w stanie stawić mi oporu, bo ja jestem tym, czego skopiować nie potrafisz. Wiesz o tym bardzo dobrze, Dudu.
bo przecież na chwilę przejąłeś moje myśli.
Telliko wyprostował się raptownie. Rysy jego twarzy, będącej twarzą Wiedźmina, rozmazały się i rozlały. Białe włosy zafalowały i zaczęły ciemnieć.
Masz rację, Geralt.
Powiedział niewyraźnie, bo jego wargi zmieniały kształt.
Przejąłem twoje myśli. Na krótko, ale wystarczyło. Czy wiesz, co teraz zrobię?
Skórzana wiedźmińska kurtka nabrała połyskliwej, chabrowej barwy. Doppler uśmiechnął się, poprawił śliwkowy kapelusik z piórkiem Egretta, podciągnął pasek lutni zarzuconej na ramię, lutni, która przed chwilą była mieczem.
Powiem ci...
Co zrobię, wiedźminie?
Zaśmiał się dźwięcznym i perlistym śmiechem jaskra.
Pójdę sobie, wcisnę się w tłum i zmienię ci chcę w byle kogo, choćby w żebraka. Bo wolę być żebrakiem w Nowigradzie niż Dopplerem na pustkowiu. Nowigrad jest mi coś winien, Geralt. To powstanie miasta skaziło środowisko, w którym moglibyśmy żyć. Żyć w naszych naturalnych postaciach. Wyniszczono nas, polując na nas jak na wściekłe psy. Jestem jednym z niewielu, którzy przeżyli. Chcę przeżyć i przeżyję. Dawniej, gdy ścigały mnie w zimie wilki, zamieniłem się w wilka i biegałem za stadem po kilka tygodni. I przeżyłem. Teraz też tak zrobię, bo nie chcę już tłuc się po uroczyskach i zimować po wykrotach. Nie chcę być wiecznie głodny, nie chcę być bez przerwy celem strzał. Tu w Nowigradzie jest ciepło, jest żarcie, można zarobić i bardzo rzadko strzelają tu do siebie nawzajem z łuków. Nowigrad to stado wilków. Przyłączę się do tego stada i przeżyję. Rozumiesz?
Geralt z ociąganiem kiwnął głową.
Daliście...
Ciągnął Doppler, krzywiąc wargi w bezczelnym, jaskrowym uśmiechu.
Skromną możliwość asymilacji krasnoludom, niziołkom, gnomom, elfom nawet. Dlaczego ja mam być gorszy? Dlaczego odmawia mi się tego prawa? Co mam zrobić, żeby móc żyć w tym mieście? Zamienić się w elfkę o sarnich oczach, jedwabistych włosach i długich nogach? Co? W czym jest elfka lepsza ode mnie? W tym, że na widok elfki przebieracie nogami, a na mój widok chce się wam żygać? Wypchać się każcie takim argumentem. Ja i tak przeżyję. Wiem jak. Jako wilk biegałem, wyłem i gryzłem się z innymi o samice. Jako mieszkaniec Nowigradu będę handlował, plutł koszyki z wikliny, żebrał lub kradł. Jako jeden z was będę robił to, co zwykle robi jeden z was. Kto wie, może się nawet ożenię.
Wiedźmin milczał.
Tak jak powiedziałem...
Kontynuował spokojnie Telliko.
Wychodzę, a ty, Geralt, nie będziesz próbował mnie zatrzymać. Nie ruszysz się nawet, bo ja... Geralt, przez chwilę znałem twoje myśli, w tym także te, do których nie chcesz się przyznać, które ukrywasz nawet przed sobą, bo żeby mnie zatrzymać, musiałbyś mnie zabić. A ciebie przecież myśl o zabiciu mnie z zimną krwią napawa wstrętem, prawda?
Wiedźmin milczał. Telliko ponownie poprawił rzemień lutni, odwrócił się i ruszył ku wyjściu. Szedł śmiało, a Geralt widział, że kurczy kark i garbi ramiona w oczekiwaniu na świst klini. Wsunął miecz do pochwy. Doppler zatrzymał się w pół kroku, obejrzał.
Bywaj, Geralt.
Powiedział.
Dziękuję ci.
Bywaj, Dudu.
Odpowiedział wiedźmin.
Powodzenia.
Doppler odwrócił się i ruszył w stronę ludnego bazaru raźnym, wesołym, rozkołysanym krokiem jaskra. Tak jak jaskier wymachiwał ostro lewą ręką i tak jak jaskier szczerzył zęby do mijanych dziewek. Geralt powoli ruszył za nim. Powoli. Telliko w marszu chwycił lutnię, zwolniwszy kroku wziął dwa akordy, po czym zręcznie wybrzęczał na strunach znaną Geraltowi melodię. Odwróciwszy się lekko zaśpiewał, zupełnie jak jaskier.
Wróci wiosna, deszcz spłynie na drogi, ciepłem słońca serca się ogrzeją. Tak być musi, bo ciągle tkli się w nas ten ogień. Wieczny ogień, który jest nadzieją. Powtórz to Jaskrowi, jeśli zapamiętasz.
Zawołał.
I powiedz mu, że zima to kiepski tytuł. Ta ballada powinna się nazywać Wieczny ogień. Bywaj, Wiedźminie!
Hej!
Rozległo się nagle.
Bażancie!
Tylko odwrócił się zaskoczony. Zza straganu wyłoniła się Wespula, gwałtownie falując biustem, mierząc go złowróżbnym spojrzeniem.
Za dziewkami się oglądasz, oszuście?
Zasyczała, falując coraz bardziej podniecająco.
Pioseneczki śpiewasz, łajdaku?
Teliko zdjął kapelusik i ukłonił się, uśmiechając szeroko charakterystycznym jaskrowym uśmiechem.
Wespula, moja droga,
powiedział przymilnie.
Jakem rad, że cię widzę. Wybacz mi, moja słodka, winien ci jestem.
A jesteś, jesteś!
Przerwała Wespula głośno.
A to co, jesteś mi winien, teraz zapłacisz? Masz!
Ogromna miedziana patelnia rozbłysła w słońcu i z głębokim donośnym brzękiem wyrżnęła w głowę Dopplera. Tylko z nieopisanie głupim grymasem zastygłym na twarzy zachwiał się i padł, rozkrzyżowawszy ręce. Jego fizjonomia zaczęła nagle zmieniać się, rozpływać i tracić podobieństwo do czegokolwiek. Widząc to, Wiedźmin skoczył ku niemu, w biegu zrywając ze straganu wielki kilim, rozpościelając kilim na ziemi, dwoma kopniakami wturlał nań Dopplera i szybko, acz ciasno, zrolował. Usiadłszy na pakunku, wytarł czoło rękawem. Wespula, ściskając patelnię, patrzyła na niego złowrogo, a tłum gęstniał dookoła.
Jest chory,
rzekł Wiedźmin i uśmiechnął się wymuszenie.
To dla jego dobra. Nie róbcie ścisku, dobrzy ludzie. Biedakowi trzeba powietrza.
Słyszeliście?
Spytał spokojnie, ale dźwięcznie Szapel, przepychając się nagle przez tłum.
Proszę nie robić tu zbiegowiska. Proszę się rozejść. Zbiegowiska są zabronione. Karane grzywną.
Tłum w mgnieniu oka rozpierzchnął się na boki, po to tylko, by ujawnić Jaskra, nadchodzącego szparkim krokiem przy dźwiękach lutni. Na jego widok Wespula wrzasnęła przeraźliwie, rzuciła patelnię i biegiem puściła się przez plac.
Co się jej stało?
Spytał Jaskier.
Zobaczyła diabła?
Geralt wstał z pakunku, który zaczął się słabo ruszać. Szapel zbliżył się powoli. Był sam. Jego straży osobistej nigdzie nie było widać.
Nie podchodziłbym,
rzekł cicho Geralt.
Jeśli byłbym wami, panie Szapel, to nie podchodziłbym.
Powiadasz?
Szapel zacisnął wąskie wargi, patrząc na niego zimno.
Gdybym był wami, panie Szapel, udałbym, że niczego nie widziałem.
Tak, to pewne,
rzekł Szapel.
Ale ty nie jesteś mną.
Zza namiotu nadbiegł Dainty Biberwelt, zdyszany i spocony. Na widok Szapel zatrzymał się, pogwizdując, założył ręce za plecy i udał, że podziwia dach spichlerza. Szapel podszedł do Geralta bardzo blisko. Wiedźmin nie poruszył się, zmrużył tylko oczy. Przez chwilę patrzyli na siebie. Potem Szapel pochylił się nad pakunkiem.
Dudu,
powiedział do sterczących ze zrolowanego kilimu kurdybanowych, dziwacznie zdeformowanych butów Jaskra.
Kopiuj Biberwelda, szybko.
Że co?
Krzyknął Dainty, przestając gapić się na spichlerz.
Że jak?
Ciszej,
rzekł Szapel.
No, Dudu, jak tam?
Już. Rozległo się z kilimu stłumione stęknięcie. Sterczące z rolki kurdybanowe buty rozlały się, rozmazały i zmienili w owłosione bose stopy niziołka.
Wyłaź, Dudu,
powiedział Szapel.
A ty, Dainty, bądź cicho. Dla ludzi każdy niziołek wygląda tak samo, prawda?
Dainty mruknął coś niewyraźnie. Geralt, wciąż mrużąc oczy, patrzył na Szapel podejrzliwie. Namiestnik zaś wyprostował się i rozejrzał dookoła. A wówczas po gapiach, którzy jeszcze wytrwali w najbliższej okolicy, ostał się jeno cichnący w oddali stukot drewnianych chodaków. Dainty Biberwelt II wygramolił się i wyturlał z pakunku, kichnął, usiadł, przetarł oczy i nos. Jaskier przysiadł na leżącej obok skrzyni, brzdąknął na lutni z wyrazem umiarkowanego zaciekawienia na twarzy.
Kto to jest? Jak myślisz, Dainty?
Spytał łagodnie Szapel.
Bardzo podobny do ciebie, nie uważasz?
To mój kuzyn.
Wypalił niziołek i wyszczerzył zęby.
Bardzo bliska rodzina. Dudu Biberwelt z Rdestowej Łąki. Wielka głowa do interesów. Postanowiłem właśnie...
Tak, Dainty?
Postanowiłem mianować go moim faktorem w Nowigradzie. Co ty na to, kuzynie?
O, dziękuję, kuzynie.
Uśmiechnęła się szeroko bardzo bliska rodzina. Chluba klanu Biberweltów. Wielka głowa do interesów. Chapelle też się uśmiechnął.
Spełniło się marzenie?
Mruknął Geralt.
O życiu w mieście? Co też wy widzicie w tym mieście, Dudu? I ty, Chapelle?
Pomieszkałbyś na wrzosowiskach.
Odmruknął Chapelle.
Pojadłbyś korzonków. Zmoknął i zmarznął, to byś wiedział. Nam też się coś należy od życia, Geralt. Nie jesteśmy gorsi od was.
Fakt.
Kiwnął głową Geralt.
Nie jesteście. Bywa nawet, że jesteście lepsi. A co z prawdziwym Chapelle?
W szlak go trafił.
Szepnął Chapelle drugi.
Będzie ze 2 miesiące temu. Apopleksja. Niech mu ziemia lekką będzie, a ogień wieczny niech mu świeci. Akurat byłem w pobliżu, nikt nie zauważył. Geralt, nie będziesz chyba...
Czego nikt nie zauważył?
Spytał wiedźmin z nieruchomą twarzą.
Dziękuję.
Mruknął Chapelle.
Jest was tu więcej?
Czy to ważne?
Nie.
Zgodził się wiedźmin.
Nieważne.
Zza furgonów i straganów wypadła i podbiegła truchtem wysoka na 2 okcie figurka w zielonej czapce i futerku złaciatych królików.
Panie Biberwelt!
Sapnął gnom i zająknął się, rozglądając, wodząc oczami od jednego niziołka do drugiego.
Sądzę, mały,
powiedział Dainty,
że masz sprawę do mego kuzyna Dudu Biberwelta. Mów, mów, oto on.
Szczawiór donosi, że wszystko poszło.
Powiedział gnom i uśmiechnął się szeroko, ukazując szpiczaste ząbki.
Po 4 korony sztuka.
Zdaje się, że wiem, o co idzie.
Rzekł Dainty.
Szkoda, że nie ma tu Vivaldiego. Ten migiem obliczyłby zysk. Pozwolisz, kuzynie?
Odezwał się Tellico Lyngre Winkletort. W skrócie Penstoke, dla przyjaciół Dudu, a dla całego Nowigradu członek licznej rodziny Biberweltów.
Pozwolisz, że ja policzę. Mam niezawodną pamięć do cyfr, jak i do innych rzeczy. Proszę.
Ukłonił się Dainty.
Proszę, kuzynie. Koszta...
Zmarszczył czoło Doppler.
Były niewysokie... 18 za olejek, 8,50 za tran. Wszystko razem liczając sznurek 45 koron. Utarg 600 po 4 korony, czyli 2400. Prowizji żadnej, bo bez pośredników.
Proszę nie zapominać o podatku.
Upomniał Chapelle drugi.
Proszę nie zapominać, że stoi przed wami przedstawiciel władz miasta i kościoła, który poważnie i sumiennie traktuje swoje obowiązki.
Zwolniony od podatku.
Oświadczył Dudu Biberwelt.
Bo to sprzedaż na święty cel.
He?
Zmieszany w odpowiednich proporcjach tran, wosk, olejek zabarwiony odrobiną korzenini, wystarczyło nalać do glinianych misek i zatopić w każdej kawał sznurka. Zapalony sznurek daje piękny, czerwony płomień, który pali się długo i mało śmierdzi. Wieczny ogień. Kapłani potrzebowali zniczy na ołtarze wiecznego ognia. Już nie potrzebują.
Cholera!
Mruknął Chapelle.
Racja, potrzebne były znicze. Dudu, jesteś genialny!
Po matce!
Rzekł skromnie Tellico.
A jakże, wyka pana matka!
Potwierdził Dainty.
Spójrzcie tylko w te mądre oczy. Wyka pana Begonia Biberwelt. Moja ukochana ciocia.
Geralt!
Jęknął Jaskier.
On w ciągu 3 dni zarobił więcej niż ja śpiewaniem przez całe życie.
Na twoim miejscu?
Rzekł wiedźmin poważnie.
Rzuciłbym śpiewanie i zajął się handlem. Poproś go, może weźmie cię do terminu.
Wiedźminie...
Tellico pociągnął go za rękaw.
Powiedz, jak mógłbym ci się odwdzięczyć?
22 korony.
Co?
Na nową kurtkę, zobacz co zostało z mojej.
Wiecie co?
Wrzasnął nagle Jaskier.
Chodźmy wszyscy do domu rozpusty. Do pasiflory. Biberweltowie stawiają...
A wpuszczą niziołków?
Zatroskał się Dainty.
A niech spróbują nie wpuścić.
Chapelle przybrał groźną minę.
Niech tylko spróbują, a oskarżę cały ten ich burdel o herezję.
No!
Zawołał Jaskier.
To w porządku. Geralt, idziesz?
Wiedźmin zaśmiał się cicho.
A wiesz, Jaskier?
Powiedział.
Że z przyjemnością